Andrea dojechał do ostatniego domu wsi, nie odezwawszy się ani słowem do towarzysza. Ten zaś uśmiechał się i milczał, rozkoszując się jakby tym wygodnym środkiem lokomocji. Andrea dojechał do ostatniego domu wsi. Tuż za Ottilią Andrea rozejrzał się, aby upewnić się, że nikt nie może ich ani widzieć, ani słyszeć. Zatrzymał konia, skrzyżował ramiona i zagadnął. — Czemuż to zakłócasz mi, pan, spokój? — A ty, mój chłopaczku, dlaczego przestałeś mi ufać? — Jakiż to dałem dowód nieufności?
— Pytasz jeszcze. — Rozstaliśmy się w War. — Powiedziałeś mi, że wybierasz się w podróż po Piemoncie i Toskanii, a ja cię spotykam w Paryżu.
— I cóż to panu szkodzi?
— Wcale mi nie szkodzi, przeciwnie. Spodziewam się nawet, że mi pomoże.
— Czyli chcesz mnie pan szantażować?
— nie gadałbyś słów ordynarnych.
— Ale nic z tego, mój panie Kaderus, uprzedzam.
— I na miły Bóg, nie żołądkuj się, mój mały. Powinieneś chyba wiedzieć, co to nieszczęście. A czyni ono zazdrosnym. Myślałem, że szwędasz się po Piemoncie albo Toskanii, pełniąc z musu funkcję facina albo cicerona. To też ubolewałem nad tobą szczerze, jak nadrodzonym dzieckiem. Tak cię zawsze nazywałem, pamiętasz?
Streszczaj się, pan.
Zamknij dziób, do diabła.
Przecież nic nie mówię. I co dalej?
Aż tu nagle widzę, jak przejeżdżasz rogatki Bonhomme w Tilbury z grumem, wystrojony jak lalka. Ano, toś albo odkrył żyłę złota, albo jesteś maklerem giełdowym.
To też, jak powiedziałeś, zazdrościsz mi, pan.
Nie, jestem kontent, taki kontent, że chciałbym ci, mój mały, powinszować, ale żem ubrany niezbyt szykownie, zachowałem środki ostrożności, żeby cię nie skompromitować.
A to ładne środki. Przystąpiłeś pan do mnie w obecności mojego służącego.
A cóż miałem robić, kochasiu? Przystąpiłem do ciebie, kiedy mogłem cię złapać. Konia masz chwackiego, powozik leciuchny, umiesz wyślizgiwać się jak piskorz. Gdybym cię teraz nie przychwycił, może już bym cię nigdy nie spotkał.
To widzisz pan, że się nie kryje.
Poszczęściło ci się, szkoda, że nie mogę tego powiedzieć o sobie, bo ja się kryję. Prócz tego bałem się, że mnie nie poznasz.
Tu Kaderus uśmiechnął się złowieszczo.
Ależ mnie poznał, boś chłopak jak się należy.
Ale czego pan chcesz?
To już nie jesteśmy na ty? Nieładnie, nieładnie, Benedetto. Toć myśmy starzy koledzy. Uważaj, bym nie stał się wymagający.
Pogróżka ta ostudziła gniew młodzieńca. Musiał spokornieć. Ściągnął cugle tak, aby koń szedł z tempa. Sam postąpiłeś nieładnie, rzekł, odnosząc się tak do starego kolegi. Jesteś Marsylczykiem, a ja jestem...
To ty już wiesz coś za jeden?
Nie, ale wychowałem się na Korsyce. Jesteś niemłody i uparty, a ja jestem uparty, ale młody. Między takimi jak my, pogróżka to nic dobrego. Trzeba rzecz załatwić polubownie. Czy to moja wina, że los dla ciebie wciąż niełaskawy? Uśmiechnął się do mnie.
A więc uśmiechnął się. Toś nie wynajął tego sługi kabrioletu i fraka? No, to tym lepiej, powiedział Kaderus, a w oku jego błysnęła chciwość.
Wiesz o tym doskonale, boś do mnie podszedł, odparł Andrea, irytując się znowu. Gdybym miał na głowie taką chustkę jak twoja, na grzbiecie wyświechtany lejbik, a na nogach dziurawe buty, nie raczyłbyś mnie poznać.
Źle mnie sądzisz, mój chłoptysiu, sam wiesz o tym. Ale skorom cię odszukał, nic nie przeszkodzi, żebym sprawił sobie ubranie z cienkiego sukna, bo znam twoje dobre serce. Gdybyś miał dwa ubrania, dałbyś mi jedno. Toć oddawałem ci moją zupę i fasolę, kiedyś stękał z głodu.
To prawda.
A żarty byłeś. Wciąż masz taki dobry apetyt.
Jeszcze jaki? Roześmiał się Andrea.
Aleś musiał się napchać na obiedzie u tego księcia.
To nie żaden książę, ale zwyczajny hrabia.
— Bogaty, co?
— Tak, ale nie zaczepiaj go, lepiej nie jest on przystępny.
— Możesz być spokojny. Nie mam zakusów na hrabiego. Nie wlezę ci w paradę. — Ale... —
Tu Kaderus uśmiechnął się złowieszczo, jak przedtem.
— Musisz mi dać coś za to, rozumiesz?
— No cóż takiego?
— Sądzę, że ze 100 franków na miesiąc. — Słucham, słucham? — Żyłbym. — Za 100 franków? — Żyłbym, ale kiepsko, rozumiesz sam, ale za Za 150 żyłbym jak król.
No to masz 200. I wcisnął Kaderusowi w rękę 10 złotych ludwików.
Dobra, powiedział Kaderus.
Na pierwszego będziesz zawsze tyle odbierał u stróża.
Co to, znów mnie chcesz poniżyć?
Jak to?
Mam zjawiać się u jakiegoś łapserdaka? Nie kochać ją. Chcę mieć do czynienia tylko z tobą.
A więc będziesz zgłaszał się do mnie, dopóki będę odbierał swoją rentę, będziesz odbierał ją i ty.
No, widzę, żem się nie pomylił. Porządny z ciebie chłopak. Błogosławieństwo to dla innych, kiedy wiedzie się ludziom takim jak ty. Gadaj teraz, w jaki sposób ci się poszczęściło?
A co ci do tego?
Oho, znów jesteś nieufny.
Nie. No wiesz, odnalazłem ojca.
Prawdziwego?
Tak, póki będzie płacił.
Czci ojca twego, mądre słowa. I któż on zahacz?
Major Cavalcanti.
I kontent z ciebie?
Jak dotąd raczej tak.
I któż ci tego ojczulka wyszukał?
Hrabia Monte Cristo.
Ten, u którego byłeś?
Tak.
Słuchaj no, pogadaj z nim. Może bym nie przyjął jako twojego dziadka, a przecież nie on sam administruje swoim majątkiem.
Dobrze, pomówię z nim, ale tymczasem co będziesz robił?
Ja?
Tak, ty.
Bardzoś poczciwy, żeś zatroszczył się o to.
Skorom zaopiekował się tobą, wolno mi chyba zapytać o to i owo.
Masz rację, wynajmę pokój w porządnym domu. Odzieję się przyzwoicie, będę chodził co dzień do goli brody i wstępował do kawiarni na gazety. Porozumiawszy się z którymś z szefów od klaki, będę wieczorami bywał w teatrze. Każdy mnie będzie brał za piekarza, który dorobił się i już nie pracuje. To szczyt moich marzeń.
Dobra myśl. Gdybyś tylko ją urzeczywistnił i ustatkował się, wszystko by ci poszło jak spłatka.
Patrzcie, jaki kaznodzieja. A ty kim zamierzasz zostać? Parem Francji?
Kto wie?
A może jest nim pan major Cavalcanti, ale trzeba nieszczęścia, że parostwa już się nie dziedziczy.
Przestań gadać o polityce, jesteśmy na miejscu. Zła się, do widzenia.
Co to nie, kochasiu? Jak to nie? Zastanówże się, mój mały. Czerwona chustka na głowie, nogi prawie bose, dokumentów żadnych, a do tego 10 złotych Napoleonów w kieszeni. Nie mówiąc o całych 200 frankach, które miałem przy sobie. Aresztowano by mnie na rogatce jak amen w pacierzu. Musiałbym wtedy, żeby się wytłumaczyć, powiedzieć, że to od ciebie dostałem tyle złota. No i śledztwo, dochodzenie. Dowiadują się, żem po cichu opuścił Toulon, odstawiają mnie ciupasem nad Morze Śródziemne. Staje się znowu numerem 106 i basta. Marzyłem, aby wyglądać na piekarza rentiera. A tu żegnaj, śnie miły. Nie, mój synu, wolę siedzieć w stolicy i zażywać ogólnego szacunku.
Andrea zmarszczył brew, a jak wiadomo, bo i sam tym się chwalił, nie był dobrym człowiekiem. Przystanął na chwilę, rozejrzał się bacznie wokół, a jednocześnie ręka jego sięgnęła jakby nigdy nic do kieszeni, a palce zaczęły manipulować delikatnie, odwodząc bezpiecznik pistoletu kieszonkowego. Ale Kaderus nie dał się ubiec. Założywszy ręce w tył, otworzył delikatnie nóż hiszpański, który miał zawsze przy sobie, na wszelki wypadek. Jak widzimy, byli to przyjaciele godni siebie. Rozumieli się, zrozumieli się więc i teraz. Ręka Andrei opuściła niewinnie kieszeń i dotknęła rudych wąsów, gładząc je starannie. — Dobrze — powiedział. — Żyj szczęśliwie.
— Dołożę wszelkich starań
— obiecał Kaderus, wsuwając nóż do rękawa. — No to jedziemy do Paryża. Ale co zrobisz, żeby na rogatce nie wzbudzić niczyich podejrzeń? Według mnie, będąc tak odziany, ryzykujesz więcej w powozie niż pieszo.
— Zaczekaj, zobaczysz.
Włożył cylinder towarzysza, obszerny płaszcz z pelerynką, który stajenny zostawił w kabriolecie, i naburmuszył się, jak to czyni lokaj z dobrego domu, kiedy pan powozi. — A ja mam zostać z gołą głową? — zapytał Andrea.
— A cóż takiego? Dmie jak wszyscy diabli. Wiatr zerwał ci kapelusz.
— No to jedźmy wreszcie.
— A któż ci broni? Chyba nie ja.
— Siedźże cicho — burknął Cavalcanti. Minęli rogatkę bez przeszkód. Andrea zatrzymał się na rogu pierwszej napotkanej przecznicy, a Kaderus wysiadł. — A płaszcz stajennego i mój cylinder? — upomniał się Andrea.
Chciałbyś, żebym się nabawił kataru?
A co ze mną będzie?
Ty jesteś młody, a ja już się starzeję. Do widzenia, Benedetto.
I znikł w uliczce. Niestety, westchnął Andrea. Nie masz, widać, zupełnego szczęścia na tym świecie.